Ludzie i pieniądze.
A dziś moimi państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk są profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Akademia Ateneum, a także Maciej Ulasiński, dyrektor do spraw inwestycji Upside Property. Witamy serdecznie. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Polsce? Co czeka nas w najbliższym czasie, panie profesorze? Maciej Ulasiński, jednak pierwszy do odpowiedzi.
W tej chwili rynek mieszkaniowy przeżywa pewną stagnację. Mamy wzrost ilości mieszkań dostępnych na rynku i niestety nie przekłada się to w żaden sposób na spadek cen. W związku z tym raczej w najbliższych miesiącach, jeżeli nie pojawią się żadne czynniki zewnętrzne typu kredyt 0% czy kredyt na start, to prawdopodobnie nie spodziewałbym się gwałtownych zmian na rynku.
Czy to, co widzimy w odczytach ekonomicznych, panowie, czyli branża budowlana wstrzymuje oddech, patrzy, co będzie się działo. Mamy pewną nadwyżkę mieszkań. W sektorze budowlanym są w tej chwili już pierwsze zwolnienia i czekamy i obserwujemy rynek.
Ja myślę, że nadwyżki mieszkań to my nie mamy, obiektywnie rzecz biorąc. Nadal mieszkań w Polsce brakuje, powinno być ich więcej. Natomiast niewątpliwie ceny są barierą dla popytu, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, myślę też, że trochę miało wpływ na tę sytuację to, że część osób, którzy inwestowali w mieszkania, czyli kupowali drugie, trzecie, piąte, szóste mieszkanie, myślę, że powstrzymują się, dlatego że sytuacja polityczna za naszą wschodnią granicą jest mocno skomplikowana i ryzyko konfliktu jest jednak dużo większe niż kiedyś. No i część pieniędzy z tego rynku wypłynęło gdzieś tam do Hiszpanii, Portugalii, do południowej czy zachodniej Europy. To chyba też miało wpływ na ten rynek.
Pan profesor wspomniał o swoistym inwestowaniu w mieszkania. Jak wiemy, są osoby kupujące jako przyszły kapitał. W ten sposób lokują swoje pieniądze. Kogo stać na mieszkanie? No bo tutaj nie tylko zasobność portfela na wkład własny, ale też możliwości kredytowe. Czy wśród Polaków ta zdolność rośnie w ostatnich latach? Maciej Ulasiński.
Zdolność kredytowa Polaków zmienia się i ona jest bardzo zależna od niestety stóp procentowych. Ta zdolność diametralnie, przy nawet niewielkich ruchach na stopach procentowych, ta zdolność diametralnie się zmienia. Drugim takim czynnikiem jest regulator rynku w postaci KNF-u, który wydaje rekomendacje, które również mają znaczący wpływ na zdolność kredytową Polaków. I wydaje mi się, że w tej chwili ta liczba osób, które stać na mieszkanie, tak jak pan powiedział, jest stosunkowo ograniczona. Są to jednak osoby zdecydowanie dobrze zarabiające.
Tak.
A znowu, pewno jak spojrzymy tam w statystyki, których tam do końca wszystkich nie znam i nie pamiętam, to pewno okaże się, że tych dobrze zarabiających też jest jakiś nieznaczny procent w społeczeństwie.
No nieznaczny, ale istotny. Teraz w tym roku się ukazała taka bardzo ciekawa książka Michała Brzezińskiego, Jakuba Sawulskiego i Pawła Bukowskiego, Nierówności w Polsce. To jest pierwszy właściwie taki raport oparty na w miarę dostępnych źródłach. Oni naprawdę zrobili bardzo dobrą robotę i z tych ich badań wynika, że rzeczywiście nierówności w Polsce w tym 30-leciu rosną, że te rosną dochody, różnice dochodowe, ale również to się przekłada na coraz większe, coraz bardziej znaczące różnice majątkowe i jednym z elementów jest właśnie posiadanie nieruchomości. Czyli ci najlepiej zarabiający inwestują w nieruchomości, ich majątki rosną, natomiast problem z dostępnością mieszkań mają ci, którzy, młodzi ludzie, którzy szukają no, pierwszego samodzielnego loku.
Panowie, czy obserwując ten rynek nieruchomości i to, co dzieje się w ostatnich miesiącach, czyli mamy tę tendencję malejącą, to wstrzymanie oddechu, o którym mówiliśmy, branży budowlanej, no, jedno nasuwa się pytanie, czy zmieni się cenowe szaleństwo na rynku nieruchomości? Oczywiście mowa tu o cenie metra kwadratowego. Maciej Ulasiński.
W moim odczuciu nie należy się spodziewać w tej chwili redukcji cen metra kwadratowego. Teoretycznie, jeżeli spojrzymy na to, uwzględniając inflację, to wychodzi, że cena metra spadła średnio, ponieważ wzrost ceny był na poziomie 5%, inflacja była wyższa, więc teoretycznie cena spadła, ale obiektywnie rzecz ujmując, cena ciągle rośnie.
Panie profesorze, czy to wsparcie różnego rodzaju, płynące ze strony rządowej na przykład, kredyt 0%, inne udogodnienia, z którymi mieliśmy już do czynienia, to jest tak naprawdę tylko przekierowanie strumienia pieniędzy do dewelopera, czy tak naprawdę korzysta z tego ten beneficjent?
W dużym stopniu tak. No, na pewno tutaj ja się zgadzam oczywiście z tym, co kolega przed chwilą mówił, ale też trzeba przypomnieć, marże deweloperów są bardzo wysokie. Takich marży nie ma w innych sektorach gospodarczych. Ale pozycja deweloperów jest na tyle silna, że oni mogą sobie pozwolić na to, że nawet utrzymywać niesprzedane lokale przez jakiś czas, tak? I żyją, tak? Gdyby mieli nóż na gardle, marże były niskie, no to musieliby się tych lokali pozbywać po niższych cenach. Nie ma takiej sytuacji.
Tak? No właśnie, nie ma a co mogłoby tę sytuację odwrócić? Maciej Ulasiński.
Znaczy, nie widzę dzisiaj jakby perspektyw, które mogłyby tę sytuację diametralnie odwrócić, ponieważ te marże, jeżeli policzymy sobie marże całościową dla projektu, rzeczywiście może wydawać się wysoka. Ale jeżeli policzymy sobie tą marżę w czasie, czyli jakby zwrot z kapitału zainwestowanego w czasie, to te marże już nie wydają się takie spektakularne. I tutaj myślę, że takim głównym czynnikiem, który ma znaczenie i o którym się często nie mówi, jest czas w projekcie deweloperskim, który jest po prostu bardzo długim projektem.
No na pewno to są kapitałochłonne inwestycje, co do tego nie ma wątpliwości.
Profesor Piotr Dominiak.
Ale one są atrakcyjne. Nadal są dla deweloperów atrakcyjne. Gdyby nie były, no to ten rynek by się załamał szybko, a tak się nie dzieje.
Nie dzieje się również dlatego, że w tej chwili rzeczywiście kondycja większości deweloperów jest bardzo, bardzo powiedziałbym zdrowa. Tak?
No, znaczy, bardzo dobra, tak?
Bardzo dobra, tak. I kapitalizacja na inwestycjach jest dość duża, tak? I nie oszukujmy się, wsparcie na poziomie zewnętrznego kapitału jest stosunkowo niskie jak dla tego typu branży, tak? I dla tego typu chłonności kapitału.
No właśnie.
Ale jest to jakby wynik wypracowany przez długie lata przez deweloperów. To jest
przez wysokie marże w długim
Panowie,
okresie.
Czy jak już o tym rozmawiamy, to przypomina mi się dyskusja na chwilę przed wejściem do naszego radiowego studio. Czy proces demograficzny, a mówię tutaj oczywiście o depopulacji, może znacząco przeformatować branżę deweloperską na przestrzeni oczywiście najbliższych lat? Mówię tutaj na przykład o dekadzie, dwóch dekadach.
No gdzie nie, gdzie tak. Znaczy w tych rejonach, czy w tych miastach, a przede wszystkim w mniejszych ośrodkach, pewnie tak, bo one się wyludniają. Nie mówię o ośrodkach leżących blisko metropolii na obrzeżach, bo tu jest zupełnie inna sytuacja, ale gdzieś tam w większym oddaleniu od tych dużych ośrodków. Natomiast w takiej metropolii jak Trójmiasto, no to nie, dlatego że my tutaj nie odczuwamy i według prognoz nie będziemy odczuwać ubytku ludności ze względu na migrację.
No właśnie, jeśli mowa o migracji, ostatnie badania wskazują, że w najbliższych latach będziemy mieli sytuację, że rynek mieszkaniowy na wschodniej ścianie naszego kraju, no, wskazuje, że będzie tam dużo pustostanów, natomiast wciąż będzie brakowało mieszkań w metropoliach. Maciej Ulasiński.
Zgadza się. Mogę tylko potwierdzić taki stan rzeczy, bo tak rzeczywiście prognozy tak pokazują i tak jest, co ponownie potwierdza, że w tych dużych metropoliach niestety koszt tych mieszkań będzie cały czas prawdopodobnie w dłuższej perspektywie rosnął.
Tak, bo tu może mówimy one o nie migracji będą... wewnętrznej. Tak, nie mówimy o migrantach z zagranicy, tylko z innych regionów. Tak.
Coraz częściej, panowie, w internecie widzimy takie porównanie. Mieszkanie 1,5 miliona złotych o bardzo słabym standardzie w stolicy kraju, w Warszawie, i piękny, nowoczesny apartament w Hiszpanii. To takie zbicie inwestycyjne, tak bym to nazwał, dla tych, którzy chcą inwestować swoje środki. Czy to rzeczywiście tak pięknie wygląda tylko w internecie?
Nie wiem, ale coraz więcej się o tym słyszy. Nawet w kręgu moich znajomych coraz więcej osób myśli albo już zainwestowało w nieruchomości gdzieś tam za granicą. No to jest głównie jednak skutek wojny za naszą wschodnią granicą i zagrożeń, których obawiamy się.
Maciej Ulasiński, jak wygląda ten rynek sprzedaży nieruchomości zagranicznych w Polsce? No bo tutaj też powstają biura.
Znaczy, to jest to rynek dynamicznie rosnący w tej chwili, tak? I to jest fakt. Te porównania, o których pan mówił, takich spektakularnych różnic, trzeba wziąć pod uwagę rodzaje nieruchomości. Bo to jest trochę tak, jakby pan porównywał u nas mieszkanie w Warszawie z mieszkaniem gdzieś na prowincji. I oczywiście ta cena będzie spektakularnie różna i różne standardy mogą być tych mieszkań. I tak trochę jest też z tymi rynkami zagranicznymi. Trzeba sobie wprost powiedzieć, że mieszkania w tych dużych metropoliach, w tych rynkach zagranicznych, to są zupełnie inne pułapy cenowe, niż nam się wydaje. To
jest tam mamy 600 tysięcy euro na przykład za atrakcyjną nieruchomość, czyli na przykład znacznie ta cena jest wyższa niż u nas.
Ludzie uciekają z Polski, inwestują raczej w małe ośrodki, gdzieś tam...
W celach turystycznych,
nazwijmy to tak, na wszelki wypadek chcą mieć jakąś tam odskocznie, przy czym też mówię, na to trzeba bardzo uważać, bo my patrzymy i w mediach najczęściej są informacje o kosztach zakupu, natomiast do tego dochodzą koszty eksploatacji, różnego typu ograniczenia w dysponowaniu tymi lokalami i tak dalej. To nie jest takie...
Ludzie też często nie znają miejscowego prawa, które
obowiązuje. No więc otóż to.
No, trochę... I kosztów remontu.
To na pewno...
Ale przede wszystkim mówię, takich ograniczeń, które związane są z nieruchomościami nabytymi przez cudzoziemców.
Trochę jest również tak, że najczęściej na te inwestycje decydują się ludzie, którzy już mają zgromadzony jakiś kapitał. Jest to ich jakieś kolejne mieszkanie, kolejny dom, kolejne rzeczy. I też jak szacują swoje ryzyko, to po prostu szacują to jako jeden z niewielkich elementów jego majątku i on jest gotów to ryzyko ponieść z tego względu.
Tak, to prawda. To nie jest ostatni grosz tak wydany na daną inwestycję.
I wróćmy do rodzimego rynku nieruchomości, bo jest sporo mieszkań o małym metrażu, co nie oznacza, że są one tanie. Mamy mniejsze i droższe mieszkania niż przed laty, a badania wskazują, że wciąż rośnie cena za ich wyposażenie. Czyli mogę zacytować klasyka: małe, ciasne, ale własne. To się nie zmienia, rozumiem, tak? Polacy chcą być właścicielami, nie chcą wynajmować.
Tak.
Maciej Ulasiński.
Tak, zdecydowanie Polacy chcą być właścicielami. Trochę wynika to z tego, że o zdolności kredytowej, o której mówiliśmy, to znaczy Polacy mają pewne progi tej zdolności i w związku z tym w tej chwili mieszkanie dostosowuje się do kwoty pewnej, żeby było drogie z metra, ale mieściło się w jakiejś kwocie, która jest osiągalna dla pewnej grupy społeczeństwa, tak? I stąd się biorą te małe mieszkania, to znaczy stąd się biorą te metraże, że jakby ludzi nie stać na więcej, mówiąc wprost.
Ale okazuje się, panie profesorze, że również ten kapitał zza wschodniej granicy, mówię tutaj o Ukraińcach mieszkających w Polsce, bo 15% z nich deklaruje posiadanie własnej nieruchomości w naszym kraju.
To, no też to jest, pokazuje taki właśnie, przeniesienie kapitału. Powiedziałbym, dodatkowy bodziec wzrostu popytu. Tak? To nie wszędzie, znowu nie we wszystkich ośrodkach, ale to jest istotna część rynku, ten popyt migrantów.
Pan Maciej Ulaciński, jak to wygląda w zakresie sprzedaży mieszkań dla Ukraińców?
Rzeczywiście są oni dzisiaj istotnym elementem rynku. Tak, tak bym odpowiedział, no tak, że tak. Są widoczni na rynku. Oczywiście to oni nie stanowią, tak jak pan powiedział, to jest tylko 15% z nich deklaruje swoją, to, że posiada nieruchomości, swoją własność. No jest ich tam jakaś, no, jakaś grupa.
Ale
to jest sporo 15%. Ale generalnie, no mówię, na tle całości rynku może nie jest to wielka grupa, ale na pewno odczuwalna i znacząca.
Czy możemy powiedzieć, że to są tylko majętni ludzie, czy jednak ci, którzy jednak pracują w Polsce i decydują się na zobowiązania kredytowe?
Nie, myślę, że to są przede wszystkim ci majętni, którzy przyjechali tutaj z jakimś kapitałem i
moje spostrzeżenie jest trochę inne, bo znam kilka tak? historii takich osób, które rzeczywiście zdecydowały się w pierwszej turze to byli ludzie majętni. Dzisiaj w tej chwili rzeczywiście są osoby, które zdecydowały się na trwałą relokację do Polski i one rzeczywiście zaczęły budować swój własny kapitał lokalny.
Pan ma tutaj lepsze rozeznanie takie, prawda, niż ja, no, na pewno.
No dobrze, panowie, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. W tej chwili krótka przerwa reklamowa, chwila muzyki i wracamy. Wtedy też porozmawiamy o podatkach, bo będzie o podatku garażowym, który wchodzi już od stycznia 2025 roku. Co ta regulacja ma zmienić? Będziemy też rozmawiać o wciąż powracającej kwestii podatku katastralnego. Jak to wygląda na tyle Europy? Co mogłoby zmienić w Polsce i czego możemy się obawiać w najbliższym czasie? Ja tylko dodam, że to mogłoby przeformatować znacząco rynek nieruchomości, płatności za nieruchomości, przekierować też spore środki na osoby wynajmujące dane lokale, bo jak wiemy, w tym podatku katastralnym być może płacilibyśmy od wartości nieruchomości, a nie od jej powierzchni, tak jak to dzieje się w tej chwili. Teraz chwila przerwy reklamowej i wracamy do studia już za chwilę. Jak się okazuje, rynek nieruchomości i dyskusja na ten temat mogłaby bardzo długo trwać. Teraz w drugiej odsłonie audycji Ludzie i Pieniądze porozmawiamy o podatkach. Na początek o podatku garażowym, który jest nieodłącznym elementem naszego dzisiejszego przewodniego tematu, nieruchomości. Przepisy w tym zakresie wchodzą już od 1 stycznia 2025 roku. I one mają ujednolicić nam stawkę podatkową. To oznacza, że wszyscy, którzy mają garaż, bez względu, czy to jest segment wielorodzinny, czy zabudowa indywidualna, zapłacą tak, jak za powierzchnię mieszkania. Czemu to ma służyć? Maciej Ulasiński.
Obniżeniu kosztów utrzymania mieszkania. No jest to zdecydowanie regulacja w tym zakresie korzystna dla mieszkańców, bo jakby uporządkuje pewne kwestie, a garaże są nierozerwalnie przywiązane do mieszkań. No, są budowane i są realizowane właśnie ze względu na mieszkania.
Panie profesorze.
Znaczy, tam nie jest trudno to ocenić, jakie to będą skutki. To też zależy od tego, jakie będą tak naprawdę stawki. No,
Złoty 15 za metr kwadratowy.
Wiem, garaż garażowi nierówny. Rzeczywiście w nowych budynkach mamy te garaże niejako przypisane z automatu do mieszkania. No ale są garaże gdzieś tam wolnostojące, których właścicielami są osoby gdzieś mieszkające nawet w oddali. No więc nie wiem, na pewno dobrze, że to zostanie ujednolicone. Ale jakie to będzie miało skutki, to nie wiem. No myślę, że z pewnością nie zniechęci to ludzi do posiadania garaży.
Na pewno będą to skutki urzędnicze, bowiem tu ustawodawca jednoznacznie mówi, że te przepisy nałożą na właścicieli budynków no, konieczność zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu informacji o posiadanych nieruchomościach garażowych. Znów proces urzędniczy, panie profesorze, profesor Piotr Dominiak.
No, to każda taka regulacja wymaga obudowy urzędniczej i mitręgi urzędniczej. Z tym jest u nas rozmaicie, tak mówiąc najdelikatniej, więc...
Ale kiedy mamy metraż danego domu, na przykład jednorodzinnego, i tam jest wydzielone 35 metrów kwadratowych na garaż, no to prosto to zauważyć na przykład we wcześniejszej deklaracji chociażby dającej nam prawo do użytkowania lokalu.
Ja tak nie jestem pewien, na ile rejestr tych nieruchomości jest aktualny.
Maciej Ulasiński.
No tak, jak jest stan rejestru, tak. Tego nikt z nas oczywiście nie wie. Ale rzeczywiście, nie bałbym się bardzo tej regulacji, ponieważ zakładam, że dzisiaj mówimy o sytuacji, w której te garaże dzisiaj są już pozgłaszane. Po prostu mamy różne stawki na te na garaże i różne w zależności od sytuacji prawnej tych garaży. Ale one jako takie dzisiaj powinny przynajmniej z założenia już być zgłoszone do tego podatku od nieruchomości. Więc wydaje mi się, że to nie będzie aż tak skomplikowane. Niemniej jednak, patrząc jak powstaje ta ustawa i jak się, co tam jest wpisywane do tej ustawy w pozostałych zakresach, ta trzecia warstwa jest, powiedziałbym, z każdym kolejnym wariantem ta ustawa się w pewnym stopniu rozbudowywuje i rozszerza możliwości interpretacji.
O co?
No to niestety jest los wielu ustaw, także w tym procesie legislacyjnym dodaje się, skreśla się, no i potem to wszystko, co wychodzi, bywa mało podobne do tego, co na początku procesu było.
Tu w tle pojawia się taki wątek z nieuczciwością, powiedzmy, związany, czyli czy te powierzchnie garażowe nie są wykorzystywane tylko dla pojazdu. Być może, że służą w innych celach, na przykład magazynowych. Co panowie o tym sądzicie? Maciej Ulasiński.
No wie pan, jest to trudno weryfikowalne, kto do czego używa swojego garażu.
Szczególnie swojego, w swoim domu, prawda?
W swoim domu, czy w...
Gdzieś tam
jestem
wolno stojącego,
w stanie wyobrazić tam. Sobie i chyba wiele domów widziałem, gdzie samochody nie są w stanie wjechać do garażu, bo są pełne różnych
Niepotrzebnych rzeczy.
Więc myślę, że taka sytuacja często ma miejsce, ale jest to ciągle bym traktował trochę jako część mieszkalną, bo to jest ciągle część mieszkania, jest to część magazynowa, tak, są to te niepotrzebne rzeczy, dawny pawlacz, czy strych, dzisiaj garaż.
Panie profesorze, z ekonomicznego punktu widzenia, ci bardzo zamożni inwestują w mieszkania, ale badania pokazują, że ci mniej zamożni wolą kupić garaż i go wynajmować. To też jest jakaś lokata kapitału, bo badania wskazują, że jeszcze kiedyś 30 tysięcy złotych, a dziś już taki garaż blisko 100 tysięcy złotych.
Znaczy pewnie jest to jakaś forma oszczędzania, tylko że, czy inwestowania, tak, oszczędności, no ale zakres tego nie wydaje mi się, że jest duży.
Rozumiem. Panowie, a jeśli mowa już o miejscach parkingowych, to pojawia się w naszej przestrzeni pomysł pewnych deregulacji związanych z budową miejsc parkingowych. Mówię tu o ustawie deweloperskiej, która nakłada obowiązki na firmy budowlane tworzenia miejsc parkingowych. W tej chwili mają nastąpić pewne zmiany w tym zakresie. Co może się zmienić? Maciej Ulasiński.
Jest rzeczywiście propozycja zmian i mówimy o ustawie Lex Developer, a nie ustawie deweloperskiej, bo to są dwie różne regulacje. Jest rzeczywiście propozycja zmian, która mówi o tym, dzisiaj ustawa Lex Developer nakłada obowiązek wykonania 1,5 miejsca parkingowego na lokal mieszkalny. Jest rzeczywiście taka propozycja, żeby usunąć to taki zapis z Lex Developer i oddać to prawo decydowania o ilości tych miejsc parkingowych do gmin. To znaczy gminy w trakcie procesu, ponieważ sam proces Lex Developer polega na tym, że musi jakby gmina podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na tego typu inwestycje, która już jest dokładnie zaprojektowana. I jakby na etapie procedowania tej uchwały gmina będzie mogła sama narzucić, zdecydować, jaka ta ilość miejsc parkingowych powinna być. I wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek, ponieważ gmina sama z siebie, znając swoje uwarunkowania lokalne, chyba najlepiej wie, czego potrzebuje. Czy w danym rejonie potrzebuje dużo miejsc parkingowych, czy na przykład, jeżeli jest to centrum miast, to tych miejsc parkingowych powinno być mniej.
No tak, tak. To jest chyba słuszny kierunek, jeśli chodzi o wskazanie decydenta, bo no to różnie bywa, to wiemy, w różnych częściach miasta, czy w różnych miastach tak bywa rozmaicie i taka sztywna zasada no nie zawsze ma sens.
Panowie, czy to jest też obawa przed tym, że może nam w przyszłości w związku z rozbudową intensywną miejsc parkingowych zabraknąć trochę przestrzeni na budowę kolejnych obiektów? Profesor Piotr Dominik.
Nie, no myślę, że nie, ale jest coraz trudniej. No, tam, gdzie ja mieszkam, patrzę na to, że jak powstają gdzieś tam plomby w postaci nowych budynków, to nagle ulice i uliczki stają się parkingami, po których w ogóle ciężko jest nawet przejechać. Więc tutaj jest problem ewidentny, no bo mamy coraz więcej samochodów i pewnie jeszcze przez jakiś czas liczba samochodów w Polsce będzie rosła.
Maciej Ulasiński, jak tworzyć te miejsca parkingowe w silnie zurbanizowanym terenie i jak to wpływa na koszt nieruchomości jednak mimo wszystko? Tutaj podobno deweloperzy nie zarabiają.
Tak, deweloperzy zdecydowanie nie zarabiają na miejscach parkingowych. To musimy powiedzieć wprost. Jest to tylko koszt z punktu widzenia dewelopera, bo jakby cena sprzedaży tego miejsca parkingowego najczęściej nie pokrywa nawet kosztów jego wytworzenia. Więc ona częściowo musi być pokryta z ceny mieszkania jako takiego. I rzeczywiście z punktu widzenia dewelopera mniejsza ilość miejsc parkingowych jest pewno korzystna. Ale tak jak powiedziałem, tutaj powinien ostatni zawsze głos należeć do gmin, które muszą prowadzić politykę w tym zakresie pewną. No i nasze miasto Gdańsk ma jakąś politykę przyjętą w tym zakresie. Czy ona jest dobra, czy zła, to można sobie oczywiście zawsze dyskutować i zawsze prowadzić jakieś tam polemiki, ale ona powinna być prowadzona publicznie, powinna być prowadzona z udziałem właśnie Rady Miasta i jakby dla całości gminy, tak?
No tak, tak, to pełna zgoda.
Panowie, w tej chwili przechodzimy do kwestii podatku katastralnego, który budzi ogromne emocje i to już od bardzo wielu, wielu lat. Bo mówiąc o tym obostrzeniu finansowym, no, możemy spodziewać się znaczącego wzrostu podatkowego. W takim wstępnym założeniu mówi się o tym, że nie płacilibyśmy za metry kwadratowe, tylko płacilibyśmy pewną część procentową za wartość nieruchomości. Tutaj rządzący oczywiście szukając wpływów do budżetu tłumaczą całą tą sytuację tym, że no, chcą zapobiegać patologicznym sytuacjom związanym w inwestowanie w nieruchomości. Ten podatek mógłby rosnąć wraz z kolejną nieruchomością, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Wciąż tam w przestrzeni medialnej dowiadujemy się, kto ile ma mieszkań, prawda, ze znanych osób. Natomiast, panie profesorze, jak to wpłynęłoby na gospodarkę? Profesor Piotr Dominik.
Widmo podatku katastralnego to nad nami krąży już od wielu, wielu lat. Tak? Ten podatek jest dosyć powszechny w Europie, więc to nie jest jakieś dziwactwo. Pewnie wcześniej czy później będzie wprowadzony. Uważany jest za bardziej sprawiedliwy niż ten podatek płacony od metra kwadratowego. Ale oczywiście, jak to zwykle z podatkami, diabeł tkwi w szczegółach i wszystko zależy od tego, jak to będzie ustawione, jakie będą stawki, jakie będą wyłączenia i tak dalej, i tak dalej. I tego do końca nie wiemy, bo dyskusja trwa. No na pewno, jeżeli to będzie podatek gdzieś tam od N-tego, od N-tej nieruchomości, no to jego wpływ na budżet, powiedziałbym, nie będzie znaczący, na pewno nie. Ja jestem ciekawy, jak będzie, bo to mówimy o mieszkaniach, nieruchomościach dosyć. Znaczy, natomiast co innego jest podatek od ziemi, tak, od gruntu. I teraz jak to będzie ustawione w stosunku do rolników, to jest ciekawa rzecz, jakie to będą wyłączenia. A jak będą, to jakie będzie można stosować triki, żeby tego podatku uniknąć, czy go zniwelować. Więc tu jest mnóstwo różnych pytań, na które nie znam odpowiedzi i chyba nikt nie zna w tej chwili odpowiedzi. I jak wpłynie to na gospodarkę? Myślę, że to nie wpłynie znacząco. To nie wpłynie znacząco. Nie sądzę, żeby to spowodowało spadek popytu na mieszkania. Ten, który kupuje 12, 13 mieszkanie, to on zapłaci ten podatek, bo go na to będzie stać. Może nie kupi 13, tylko stanie na 12, ok, ale to nie będzie wielki wpływ. Czy to będzie, bo to też się mówi o tym, że ten podatek zmniejsza nierówności właśnie majątkowe. W pewnym stopniu tak, ale to zależy od stawki, która będzie przyjęta.
Pan profesor mówi o szczegółach, bo tam najczęściej tkwi diabeł w tych szczegółach. Maciej Ulasiński, gdzie te szczegóły w takim razie? Bo wiemy, że już pewne namiastki podatku katastralnego pojawiają się w sektorze publicznym, gospodarczym.
Tak, to znaczy w projekcie ustawy, o której mówimy, czyli o ustawie o podatkach od nieruchomości, rzeczywiście pojawiła się taka częściowa, pewne wprowadzenie podatku, formy podatku katastralnego w przypadku ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Rzeczywiście od budowli, które nie są budynkami w rozumieniu załącznika numer 4, który może być regulowany chyba dość dowolnie, rzeczywiście są liczone od wartości. Podatek jest liczony od wartości. Więc trochę tylnymi drzwiami jest ten podatek katastralny dzisiaj w stosunku do przedsiębiorców wprowadzany, tak?
Tak, ale ja to jestem w ogóle ciekawy, bo żeby wprowadzić podatek katastralny, to trzeba mieć kataster, czyli ten rejestr, tak? Zdaje się, że my jesteśmy daleko od stworzenia.
Sporządzenie tego, to jest bardzo długotrwały proces.
Tak, to nie jest takie proste, więc wprowadzenie podatku bez istnienia takiego rzetelnego rejestru, no to jest karkołomne przedsięwzięcie.
Panowie, jak sądzicie, będzie kiedykolwiek w Polsce polityczna odwaga, żeby podjąć taką decyzję?
Myślę, że tak, że będzie, ale to wszystko mnie zależy od celu i opakowania, pod jakim politycy będą to sprzedawać, ten podatek, bo jeżeli będą sprzedawać jako pewien rodzaj właśnie narzędzia, które redystrybuje dochody i wyrównuje nieco nierówności, to pewnie tak, to pewnym momencie, dzisiaj nie ma na to przyzwolenia społecznego, ale w przyszłości może być.
To pewnie przełożyłoby się znacząco na notowania naszych polityków. Panowie, jak mówimy o tym podatku, to ja się wciąż zastanawiam, dlaczego właściwie państwo, wprowadzając tego typu rozwiązania, miałoby odwodzić bogatych od inwestowania w nieruchomości? Maciej Ulasiński. Cóż tu zrobić, cóż wprowadzić, żeby jednak nie inwestowali? I czy koszty związane z podatkiem katastralnym w ostateczności zostaną przerzucone na przykład na najemcę? No,
tak, któż wydaje,
to, niestety, za to zapłaci ten klient ostatni?
Zdecydowanie za podatek katastralny zapłaci ostatni klient, bo nikt sobie nie pozwoli na to, żeby te koszty po prostu brać na siebie z tych osób, które inwestują w to. Znaczy, odpowiedź jest trudna i prosta zarazem. Dopóki stopa zwrotu z nieruchomości, czyli z inwestycyjnej nieruchomości jest duża, to zawsze jest to bezpieczna, długoterminowa, dobra inwestycja. Jeżeli daje mi lepsze zwroty niż nie wiem, lokaty bankowe, obligacje skarbowe i tym podobne rzeczy, to zawsze znajdzie się duża grupa ludzi posiadających pieniądze, którzy będą gotowi w to inwestować. I obciążanie tego dodatkowymi kosztami nie zmieni tej tak sytuacji.
Jest. Panie profesorze, a czy my w ten sposób nie wpadamy w pewną spiralę finansową, że wszystko będzie niestety rosło w cenach?
To i tak rośnie.
Ale
naprawdę.
Czy to nam nie przyspieszy pewnego
nie,
procesu?
Ale nie widzę, że podatek, nie dostrzegam tego, że podatek katastralny byłby jakoś inflacjogenny, tak? Nie sądzę, żeby to tak było. Ale mówię, to wszystko też zależy, jaki on będzie, w jakiej wysokości.
No jeśli już o tym mówimy, to wstępne założenia mówią o 1%, przyjmując wartość nieruchomości ale 300 tysięcy na...
Zwolnienia będą kluczowe. Nie sądzę, żeby którakolwiek ekipa polityczna sobie pozwoliła na to, żeby mieszkańców obciążać dodatkowymi kosztami, jakby każdego Kowalskiego porówno. Raczej będzie program zwolnień, który przypuszczam, że będzie przede wszystkim obejmował mieszkalnictwo.
Oczywiście.
Jako ten sektor chroniony, promowany, tak. Więc większość tego podatku przerzuci się na przedsiębiorstwa i na działalność w związku z tym, a to już tak naprawdę dzisiaj się poniekąd dzieje. No.
O ile dobrze pamiętam, to
w Europie
Zachodniej, w tych krajach, gdzie ten podatek katastralny istnieje, to 3/4 wpływu do budżetu z jego tytułu pochodzi od przedsiębiorstw.
Czyli mówimy tutaj bardziej o teoretycznych zmianach w tym zakresie, panie profesorze, dla przeciętnego Kowalskiego.
To znaczy jakieś te zmiany będą, jakieś pewnie większe obciążenie będzie, ale znowu, tak jak pan, czy dla wszystkich, tak jakie będą wyłączenia, no ludzie się boją, że każdy zapłaci. No jeżeli będzie tak, że się będzie płaciło od trzeciej czy tam czwartej nieruchomości, no to już tych potencjalne grono podatników będzie no, dużo mniejsze.
A w audycji Ludzie i Pieniądze, oczywiście o podatkach i nieruchomościach. Jeszcze na koniec naszej dyskusji wróćmy na chwilę do nieruchomości, od których zaczęliśmy, od bardzo wysokich kosztów, jeżeli chodzi o mieszkania. W naszej dyskusji podczas przerwy pojawił się temat, jak skrócić czas realizacji, bo on jest wciąż długi. Maciej Ulasiński, co na to wpływa?
No, nie da się ukryć, że czas realizacji projektów deweloperskich jest czynnikiem, który wpływa bardzo znacząco na koszt tej inwestycji. W związku z tym skrócenie tego procesu byłoby bardzo korzystne dla wszystkich jakby uczestników tego procesu, łącznie z końcowym klientem. W tej chwili niestety mamy do czynienia z czymś takim, że bardzo przez ostatnie lata wzrósł nam czas przygotowania inwestycji, czyli tego procesu formalno-prawnego związanego z uzyskaniem pozwoleń, a nie fizyczną budową. Obecnie trwa on około 3 lat dla inwestycji deweloperskich, to jest taki przeciętny czas, a często jest to wiele, wiele dłużej. I niestety to jakby buduje na samym wstępie i początku inwestycji duże koszty.
Panie profesorze, czy według zasady długo budujemy, będziemy drogo niestety budować?
No to nie ulega wątpliwości, to na pewno. No tutaj no, w pełni się zgadzam z przedmówcą, że no, skrócenie czasu to oznacza zmniejszenie kosztów. To jasne, natomiast też myślę o tym, że to nie tylko jest kwestia komplikacji tych procedur, ale również wydolności tych organów, które wydają te wszystkie pozwolenia. I to jest chyba problem, że tam chyba brakuje ludzi, tam oni ciągle są w niedoczasie. No i to wydłuża ten proces.
No, muszę powiedzieć, że w procesie wzrosła ilość potrzebnych decyzji po drodze, zdecydowanie wzrosła przez ostatnie lata. Tak? Jakby ilość tych decyzji, które trzeba po drodze uzyskać.
No to tym bardziej właśnie trzeba więcej mitręgi, tak, po obu stronach. No.
No panowie, będziemy obserwować, jak ten rynek w najbliższych latach, bo w takiej perspektywie będzie on się rozwijał. A ja przypomnę, że dzisiaj bardzo szeroko o rynku nieruchomości, nie tylko na Pomorzu, ale w skali ogólnokrajowej i podatkach, podatku garażowym i katastralnym rozmawialiśmy podczas audycji Ludzie i Pieniądze. Moimi państwa gośćmi byli profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki Akademia Ateneum, a także Maciej Ulasiński, dyrektor do spraw inwestycji Upside Property. Panowie, bardzo dziękuję za tę dyskusję w naszym radiowym studiu.
Dziękujemy.
A państwa zapraszam na kolejne wydanie, tym razem na Morską Środę, już jutro po godzinie 10. Naszą dzisiejszą audycję zrealizowała Ewa Palicka. Tomasz Klingier, kłaniam się. Do usłyszenia, do jutra.
Ludzie i pieniądze.